Poselstwo Duchowe Znaki tego czasu zostało wygłoszone przez brata Williama Branhama 10 kwietnia 1964 roku w National Guard Armory w Birmingham w stanie Alabama, USA. Potrwa to około 30 lub 35 minut. Powstańmy i przejdziemy do Ewangelii Mateusza 12 rozdziału. Ewangelia Mateusza 12 rozdział, począwszy od 38 wersetu, pochylmy w bogobojnej czci nasze serca. Wtedy odpowiedzieli mu niektórzy z uczonych w piśmie faryzeuszów, mówiących: nauczycielu, chcemy widzieć od Ciebie znak. A on odpowiadając, rzekł im: pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku, jak tylko znak Jonasza proroka. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi 3 dni i 3 noce. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się, a oto tutaj więcej niż Jonasz. Królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i potępi je, bo przyszła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon. Oto większy niż Salomon jest tutaj. Módlmy się. Panie, słowo oto oznacza popatrzcie, zwróćcie uwagę. Pozwól nam zapamiętać, że te słowa większy od wszystkich jest tutaj. To Pan Jezus Chrystus, Syn Boży. Prosimy o to błogosławieństwo, żeby On wziął te słowa i namaścił je w sercach tych słuchaczy, żeby mieli wiarę, a potem On zamanifestuje się, że żyje. Tak jak On obiecał. Oto jestem z wami zawsze, aż do skończenia świata, względnie do zakończenia. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Będę przemawiał kilka chwil na temat duchowe znaki tego czasu. Otóż Jezus napomniał tutaj tę generację, ponieważ oni nie uwierzyli Jego biblijnemu znakowi. Obserwujcie tych faryzeuszy. Oni przyszli do Niego i rzekli: nauczycielu, chcielibyśmy widzieć od Ciebie znak. Patrzcie na ich zaślepienie. Ten znak już był uczyniony, a oni go nie rozpoznali. Wiecie co? Ja wierzę, że pewnego dnia nastąpi zachwycenie, a ludzie nie będą nic o tym wiedzieć. Jezus powiedział w 11 rozdziale Ewangelii Mateusza, gdy Jan przyszedł, względnie jego uczniowie przyszli, by go zobaczyć, i oni potem powrócili, a on powiedział: co wyszliście oglądać? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru, względnie człowieka odzianego wytworne odzienie, albo czy wyszliście oglądać proroka? On powiedział: mówię wam, faktycznie proroka. Otóż jeżeli to możecie przyjąć, to jest ten, o którym było mówione przez proroka: ja posyłam mojego posłańca przed moją twarzą. Pewnego dnia uczniowie zapytali go, kiedy mówił o tym, że jest Synem Człowieczym. Oni powiedzieli: więc dlaczego uczeni w piśmie mówią, że Eliasz ma przyjść najpierw? Popatrzcie teraz, u Malachiasza w 3 rozdziale powiedział: ja poślę mojego posłańca przed obliczem moim. Jezus powołał się na to miejsce Pisma Świętego. Nie był to Malachiasz 4, bo to było dla innego czasu, widzicie? Malachiasz 3 dotyczył owego czasu: ja poślę mojego posłańca przed moim obliczem. Malachiasz 4, kiedy on przyjdzie, potem ziemia będzie spalona ogniem, a sprawiedliwi będą chodzić po ich popiołach, gdyż na tym królestwie nie chodziliśmy tak po przyjściu Jana. To się jednak stanie po przyjściu posłańca do ostatecznych dni, który przywróci serca ludzi z powrotem do pierwotnej Ewangelii, do wiary pierwszych ojców, do tej wiary, jaką oni mieli w nowym zborze w Jeruzalemie. I to będzie przywrócone w ostatecznych dniach. Będzie to w grupie mniejszości, lecz on będzie miał dokładnie tego samego rodzaju charakter, jaki miał Eliasz i Jan. Obaj miłowali pustkowie, nienawidzili świeckich kobiet i tak dalej, krzyczeli przeciw denominacjom, i będzie to po prostu takiego rodzaju człowiek, ale będzie miał prawdę, potwierdzoną, zidentyfikowaną prawdę. To jest obiecane. Wiemy, że Jezus odwrócił się i powiedział im: Eliasz już przyszedł, a nie poznaliście go. Zatem, czy nie byłoby to bardzo smutne, gdybyśmy znaleźli pewnego dnia Kościół w okresie ucisku? Ja tutaj nie jestem po to, by głosić naukę, nie czynię tego. Respektuję moich braci, lecz jeśli mi wybaczycie, pozwólcie, że przestawię to na chwilę, bo ja sam osobiście oczywiście wierzę, że Kościół pójdzie przez okres ucisku, lecz nie oblubienica. Oblubienica odchodzi do domu, rozumiecie? Bóg wyprowadza oblubienicę z kościoła, tak jak wyprowadził naród z narodu w Egipcie. Rozumiecie? Oblubienica to ta resztka z nasienia niewiasty, ci wybrani. To jego sprawa, gdzie on przyłoży ten wzorzec, a reszta materiału to ta część, która została obcięta dookoła wzorca. Nasienie niewiasty było w ciemnościach zewnętrznych, to prawda, lecz wybrany kościół nie. On został już osądzony i oczyszczony, ponieważ on jest w Chrystusie. On nie musi przychodzić przez nic innego. Ci inni muszą przejść przez sądy, ponieważ nie byli w nim. Otóż pewnego dnia ta niewielka mniejszość, jak było w dniach Noego, kiedy 8 dusz zostało ocalonych przez wodę, tak będzie przy przyjściu Syna Człowieczego. W dniach Lota, kiedy 3 dusze były zachowane od ognia, tak będzie przy przyjściu Syna Człowieczego. Oni wyglądają czegoś wielkiego, o ogólnoświatowym zasięgu, chociaż tego nawet nie ma w Piśmie Świętym. Rozumiecie? Pewnego dnia oni powiedzą: otóż ja myślałem, że Biblia mówi, iż Kościół uniknie tego wszystkiego. Uniknie tego oblubienica. I pomyślcie tylko, po Noem, jak było w dniach Noego. Noe wszedł do arki, drzwi zostały zamknięte. On wszedł do niej 17 maja i drzwi zostały zamknięte. A deszcz nie padał jeszcze 7 dni od jego wejścia do arki. A ci ludzie tego nie poznali. Bóg zamknął te drzwi. I pewnego dnia drzwi łaski zostaną zamknięte. A ludzie pójdą dalej swoją drogą, myśląc, że zostają zbawieni, będą zwiastować Ewangelię i tak dalej, ale wzgardzili łaską po raz ostatni. I nie będą tego wiedzieć, a jej już nie będzie. Pamiętajcie, setki ludzi znikają bez śladu każdego dnia na świecie. Nie można ich znaleźć ani stwierdzić, co się z nimi stało. Dwaj będą na roli, jednego zabiorę, a drugiego zostawię. Dwaj będą na łożu, a ja jednego zabiorę. Na całym świecie nie będzie ich wielu zabranych. Będą tworzyć oblubienicę, która znikła, została zachwycona. Pamiętajcie o tych znakach. Izrael zawsze polegał na ich znakach, nie na intelektualnych przemówieniach. Oni tak powinni byli postępować. Bóg posłał im proroków. Ci prorocy podawali znaki. A znaki, zawsze, kiedy pojawi się znak, biblijny znak, tam musi być również biblijny głos, który towarzyszy temu biblijnemu znakowi. I to wszystko musi być zgodne z Pismem Świętym. Obiecane. Widzicie więc, podążacie w pewnym kierunku, tak jak Luther w sprawie usprawiedliwienia. Tyle on poznał. To było wszystko. Oni się tym zadowolili i poszli dalej, wprost do ich doktryny. Potem szedł Wesley z poświęceniem. Posunął się dalej ponad usprawiedliwienie, lecz potem się zorganizowali. Następnie przyszli zieloni środkowcy z przywróceniem darów. Oni się też zorganizowali, a Bóg posuwa się ciągle naprzód, przez cały czas, rozumiecie? Każdego dnia, w każdym wieku Kościoła. Macie tam zdumiewający obraz dziś wieczorem, który opublikowano w tej książce przed 3 laty. Jak Pan polecił mi narysować go na tablicy i po prostu pokazać, że wieki Kościoła upadną oraz kiedy i jak one będą mieć swoje wzloty i upadki. A skoro tylko był ten rysunek zakończony, ten wielki anioł pański da światłość przed praktycznie taką ilością ludzi, jaka siedzi tutaj, zjawił się bezpośrednio obok tej ściany i stał tam. A ludzie wpadali w omdlenie. I on sam nakreślił cały ten rysunek na ścianie. Po 3 latach księżyc miał zaćmienie i zniknął całkiem z nieboskłonu owego dnia. Tuż przedtem, zanim pierwszy papież poszedł do Jeruzalem. I kiedy Kościół i Sobór Ekumeniczny jest gotowy, o bracie, siostro, nie pozwólcie, abym zaczął mówić o tym. My jesteśmy wprost tutaj na końcu. Każdy znak i wszystko leży na właściwym miejscu. Bóg podaje znaki, biblijne znaki, zawierające głos. Przypomnijcie sobie Mojżesza. Dlaczego był dany ten znak? By przyciągnąć uwagę innych. Znak jest po to, by przyciągnąć uwagę. A potem, jeśli ten znak nie ma żadnego głosu, to ten znak nie jest właściwy. A jeśli ten znak wydaje ten sam stary kościelny głos, to ten znak nie jest od Boga. Jeżeli ten znak nie przynosi pewnej zmiany, a ta zmiana musi być biblijnym znakiem, musi być biblijnym głosem. Powiedzmy na przykład, że jego denominacyjny głos szedł za pewnym znakiem. Bóg go wcale nie posłał. My mieliśmy denominację przez wszystkie te lata, więc musi to być coś innego. Musi to być, tak mówi Pan w Piśmie Świętym. Bóg musi to obiecać w Słowie, a potem podaje znak, by przyciągnąć uwagę ludzi do tego. A potem za tym znakiem idzie głos. To jest ta nauka, która mu towarzyszy. Jezus był człowiekiem z dobrą reputacją. On był młodym rabinem, prorokiem z Galilei. Kiedy on uzdrawiał chorych i tak dalej, on był wielkim człowiekiem, lecz pewnego dnia on usiadł, zaczął mówić i powiedział im: ja i ojciec jedno jesteśmy. To był ten znak, który temu towarzyszył. O nie, oni tego nie chcieli. Oni byli gotowi na ten znak, lecz nie chcieli tego głosu, gdy użycie Syna Człowieczego, wstępującego tam, skąd on przyszedł. Oni tego wcale nie widzieli. Rozumiecie? Lecz gdy ten głos zaczął towarzyszyć temu znakowi, oni nie chcieli mieć z tym nic wspólnego. Zawsze jest to znak i głos. Powodem, dlaczego Mojżesz zdjął swoje obuwie, był znak, który przyciągnął jego uwagę. On popatrzył w tę stronę i zobaczył to. Ten ogień w krzaku. Otóż on był chemikiem. On był wielkim ówczesnym naukowcem. Był wykształcony we wszelkiej mądrości Egipcjan. I oni czynili takie rzeczy, których my nie możemy uczynić dzisiaj. W nauce budowali piramidy, sfinksy, mieli ciecz do balsamowania, której dzisiaj nie mamy. Mieli takie barwniki, których dzisiaj nie mamy. Była to większa i bardziej wykształcona cywilizacja od tej, którą mamy dzisiaj, a Mojżesz był mistrzem nad nimi. I kiedy zobaczył ten płonący krzak, a on się nie spalał, to niewątpliwie powiedział: moi drodzy, w swoim sercu on może powiedział: pójdę do niego i wezmę kilka jego listków i zaniosę je do laboratorium i zobaczymy, jakimi chemikaliami zostały one opryskane. Gdyby on tak uczynił, to ten głos nie przemówiłby do niego w ogóle. Człowiek nie może sobie wyobrażać Boga. Musi usiąść obok Niego, rozmawiać z Nim o tym. Zdejmij swoje obuwie, jak było wtedy. Porzuć swoje wykształcenie. Patrz prosto do Jego słowa i powiedz: nie dbam o to, co mówi ktokolwiek inny. Ty obiecałeś to tutaj na dzisiejszy czas i to jest prawdą. Mojżesz zdjął swoje obuwie. Obserwujcie ten głos, który wyszedł z tego. Gdyby to nie był biblijny głos, Mojżesz by temu nie uwierzył. Ten znak przyciągnął jego uwagę i ten znak był po to, by przyciągnąć uwagę proroka. A sam prorok jest również znakiem. Kiedy Bóg posłał proroka, to podnieście swoje oczy, bo za nim przychodzi sąd. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. Nie ma żadnej innej możliwości. I przychodzi to tuż nad głowami ludzi, a oni tego w ogóle nie wiedzą, dopóki nie jest już zbyt późno. Nie dziwnego, że Jezus powiedział: wy zbudowaliście grobowce prorokom i wybieliście je, lecz właśnie wy wrzuciliście ich do nich. I jak czynili wasi ojcowie, tak czynicie i wy. I oni tak czynili. Widzimy teraz przychodzącego na widownię Mojżesza, który tam wystąpił. I on zobaczył ten krzak i przybliżył się do niego, a z niego wyszedł głos i powiedział: zdejmij swoje obuwie, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. On zdjął swoje obuwie i uklęknął. A on rzekł: jam jest Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. Rozległ się tam biblijny głos: ja przypomniałem sobie moją obietnicę i widzę utrapienia mojego ludu. Przypomniałem sobie moją obietnicę i posyłam cię tam, abyś to wykonał. Czynię cię moim głosem i dam ci dwa znaki. Jeden z nich będzie w twoje ręce. Weźmiesz swoją laskę i zamienisz ją w węża. A drugim znakiem było włożenie ręki w swoje zanadrze i Boże uzdrowienie. Powiedział: jeżeli oni nie uwierzą głosowi pierwszego znaku, to uwierzą głosowi drugiego znaku. A jeżeli nie uwierzą ani temu, to weźmiesz wodę z rzeki, wylejesz ją na ziemię, a ona stanie się krwią. To znaczy ich krew będzie już w tym przelana. Jest to koniec Egiptu. My mieliśmy ten pierwszy znak i mamy ten drugi. Zastanawiam się, czy następną rzeczą nie będzie przelew krwi. Zastanawiam się, gdzie my stoimy dzisiaj wieczorem. Głosy i znaki. Bóg podaje te znaki. Nie tylko to. Pomyślcie tylko o tych wszystkich sprawach, które widzieliśmy. Jak one się działy. Biblijne głosy i ich wykład. Otóż w tym wielkim blasku, w jakim znajdują się ludzie, ich oczy się błyszczą. Ja należę do tego, należę do tamtego. To nie ma wcale nic do czynienia z Bogiem. W ogóle nic. Bóg posyła swoje znaki w każdej generacji. Jezus powiedział, że przed swoim przyjściem będzie pokazywał znaki. Przed swoim przyjściem. Ludziom jest zawsze przypominane, aby wierzyli biblijnym znakom. Muszą to być uwierzytelnione biblijne znaki. Bóg zawsze, jak powiedział ubiegłego wieczoru, Kościół zawsze poplączy te sprawy i zdryfuje. Potem on namaszcza jednego człowieka. Każdy człowiek odróżnia się od innych. On namaszcza jednego. Bóg jest jeden. Więc on namaszcza jednego człowieka. Nigdy nie posługiwał się grupą. On zawsze posługuje się jednym. Zawsze tak czynił. Nigdy nie zmienia swojego postępowania. On posługuje się jednym. I on go wysłał i on głosił poselstwo. On zostanie stanowczo odrzucony, lecz wszyscy, którzy wyjdą z tej generacji, ci dojdą. Podczas pierwszej straży, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, szóstej i potem siódmej, a następnie przychodzi oblubieniec. A my jesteśmy w siódmej i widzimy, jak te denominacyjne kościoły biegną. I było mi wstyd z powodu tego. Ubiegłej nocy, kiedy wy, chrześcijańscy biznesmeni, biznesmeni. Opublikowaliście w tej książce biznesmenów, święty ojciec taki i taki. Czy wy, zielonoświątkowcy, nie wiecie, że nie powinniśmy nazywać żadnego człowieka na tej ziemi ojcem? Wskazuje to, że jakiś blask zaślepił wasze oczy. Tak. Czy nie uświadamiacie sobie, że ci ludzie, jak mówi Biblia, kiedy te śpiące panny przyszły, by kupić olej, że one go nie dostały? Oni może tańczyli w duchu i mówili językami, lecz ja widziałem, że tak czynił diabły. To nie ma z tym nic wspólnego. Ja mówię o Duchu Świętym, o biblijnym Duchu Świętym. Widziałem, co oni wyprawiają na polach misyjnych wśród pogan. 7 razy podróżowałem po całym świecie, między wszystkimi poganami i setki tysięcy, może 150 tysięcy ludzi naraz. Tak, względnie 50 tysięcy ludzi zebrało się na jednym nabożeństwie i stwierdziłem, jak czarownicy, inni rzucają wyzwanie człowiekowi. Wtedy jest lepiej, kiedy wiesz, o czym mówisz. Raczej nie wygłasza jakiegoś intelektualnego przemówienia. Jest lepiej, kiedy możesz z pomocą Bożą udzielać poparcia temu, o czym mówisz. Inaczej nie wychodź na pole misyjne, bo i doprowadzą cię do zażenowania. Lecz pamiętajcie, nasz Bóg jest ciągle Bogiem Eliasza. On jest ciągle tym Bogiem, którym On był kiedykolwiek. On jest ciągle tym samym Bogiem. On porusza się w tym samym kręgu. On czyni to samo. On jest tym samym wczoraj, dzisiaj, na wieki. Widziałem ich, jak stali w osłupieniu, sparaliżowani i zdeklasowani. Bóg nadal pozostaje Bogiem. Zwróćcie teraz uwagę, Jezus powiedział nam, że te rzeczy będą się dziać w dniach ostatecznych i my dokładnie znajdujemy te znaki Jego przyjścia. Wszystkie. Wszyscy zgodzimy się, że jesteśmy na końcu świata, lecz kiedy On zaczyna wstępować do Kościoła i widzimy te sprawy, które On ma zamiar uczynić dla Kościoła, dla ciała, dla oblubienicy. W tych ostatecznych dniach to kręcimy naszym nosem z pogardą i odchodzimy. Widzicie? Po prostu, że tak musi się dziać. Świat kręci swoim nosem z pogardą. Oni próbują to ignorować. Popatrzcie tutaj na te telewizyjne programy, kiedy tak dużo ludzi, zielonoświątkowców, pozostaje w domu w środę wieczorem, bo oglądać My Kochamy Zuzię, jakąś niemoralną fabułę o jakiejś kobiecie, która wyszła za mąż już 4 albo 5 razy, czy jakimś mężczyźnie. Miłują to więcej, niż miłują swój Kościół, swojego Chrystusa. Nic dziwnego, że nie możemy mieć przebudzenia. Nic dziwnego, że jesteśmy w takim stanie, kiedy miłość do tego świata jest większa od miłości do Boga, która jest w waszych sercach. O, potrafimy przyjść i podjąć decyzję, zapisać swoje nazwisko w księdze Kościoła, a potem wyjść i żyć razem z tym światem? Tego właśnie pragnie ten świat. Tego pragnie także Kościół. On pragnie podtrzymać swoje wyznanie i wierzyć, że taki powinien być chrześcijanin, a żyć w jakikolwiek sposób on chce. Nie martwcie się. Będziecie tak mogli czynić w ekumenicznej radzie kościołów. Oni pozwolą wam robić wszystko, co chcecie. Lecz pamiętajcie, oblubienica będzie wywołana, oddzielona. Będzie się odróżniać, będzie napełniona, zrodzona z Ducha Świętego, myta we krwi baranka. Ona będzie stronić od wszystkiego, co nieczyste. Będzie w pobliżu jej małżonka. Ona jest cnotliwą dziewicą, czystą dzięki słowu. To słowo i ona są tym samym. Jako mąż i żona stają się jedno w związku małżeńskim, tak samo czyni rzeczywisty, autentyczny Kościół Boży. Kiedy on wejdzie w Chrystusa, to akcentuje Biblię słowem amen. Każdą obietnicę. Nie ma znaczenia, co mówią denominacje. Dusza, która jest wierzącym, akcentuje to, ponieważ to jest słowo w nim, które zostaje wypowiedziane. Słowo jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Rozróżnia myśli i zamiary serca. Tak mówi Biblia. W ten sposób ono jest potwierdzane i rozpoznane. Zwróć na to uwagę, mój bracie. Zważaj. Jest to bardzo złe, że nie widzimy tych spraw. Jezus mówił o nich. On był ich biblijnym znakiem, a oni go nie rozpoznali. On był dokładnie biblijnym znakiem. On im powiedział, że nim był. Rzekł, badajcie pisma, bo w nich macie żywot wieczny, jak myślicie. A one właśnie świadczą o mnie. Jeżeli ja nie czynię spraw mojego ojca, to mi nie wierzcie. Wszyscy mają swój własny prywatny wykład. Każda denominacja ma te seminaria, gdzie wylęgają gromadę kaznodziejów z inkubatora. Zawsze było mi żal kurczęcia z inkubatora. Ono nie miało mamy, bez względu na to, jak bardzo ćwierkało, nie miało matczynej opieki. Tak samo te ich machiny wypuszczające kleryków, którzy czasami nie wiedzą o Bogu więcej niż hotentot o egipskiej nocy. Albo niż zając wie o rakietach do biegania po śniegu. Trzeba nam kaznodziei, który ma przeżycie i doświadczenie, który był w głębi pustyni i pozostał na tym miejscu tak długo w obecności Boga, aż stóp ognia stąpił przed Niego, podobnie jak stąpił przed Mojżesza i nikt nie może Mu tego zabrać. On był tam, kiedy się to wydarzyło. Otóż to jest prawdą. Z powrotem do Boga, z powrotem do Jego Biblii. Jezus powiedział, gdybyście mnie znali, poznalibyście również mój dzień. Wszyscy mają swój własny wykład. Metodyści mają swój, baptyści, presbyterianie, zielonoświatkowcy i wszyscy pozostali mają swój wykład. Lecz Biblia mówi, że Słowo Boże nie podlega prywatnemu wykładowi. Co zatem jest jego wykładem? On sam podaje swój własny wykład. On powiedział, niech się stanie światłość i nastała światłość. To nie potrzebuje żadnego wykładu. On powiedział, Panna pocznie i ona poczęła. To nie potrzebuje żadnego wykładu. On powiedział, w ostatecznych dniach on wyleje swego ducha na wszelkie ciało. I on to uczynił. To nie potrzebuje żadnego wykładu. To się już urzeczywistniło wprost przed twarzą krytyków, którzy mówili, że to nie może się stać. Bóg to uczynił mimo wszystko, ponieważ on wykłada swoje słowo. On powiedział tak, jak było w dniach Sodomy, tak będzie w czasie końca, kiedy objawi się Syn Człowieczy. I on się objawił. Nie potrzeba do tego żadnego wykładu. Słowo wykłada się samo. Wszystkie te obietnice, które on dał, on powiedział, kto wierzy we mnie sprawy, które ja czynię i on czynić będzie. Nie trzeba tu żadnego wykładu. On to po prostu czyni. To jest wszystko. Ja jestem winnym krzewem, a wy jesteście latoroślami. To samo życie, które jest w winnym krzewie, jest i w latoroślach. Te same latorośle, które wyrosły w dniu 50. Stałem tam pewnego dnia i oglądałem tajemniczą sprawę. Mój dobry przyjaciel oraz przyjaciel Jacka Moore, John Sherritt, Pan pobłogosławił go w pierwszej części usługi. On nie miał dzieci. Pracował za 25 centów na godzinę, rozbijając beton na ulicy. Przyszedł na nabożeństwo i Pan pobłogosławił go. Mają 5 dzieci, a obecnie jest właścicielem połowy Phoenix. On daje Panu ofiarę około 2 lub 3 miliony każdego roku. Byłem niedawno na jego farmie, na jednej z jego farm, gdzie on zatrudnia na stałe 500 Meksykanów i w całym okręgu uprawia bawełnę i ziemniaki i to okręg za okręgiem. On sam jest ich właścicielem, a 15 lat temu zarabiał ćwierć dolara na godzinę, rozbijając beton. On zaufał Bogu. Patrzyłem na jedno z jego drzew, a ono miało wiele różnych owoców na gałęzi. On ma duże sady drzew cytrusowych i zapytałem, bracie Sherritt, co to za drzewo tam? On odrzekł, bracie Branham, ono rodzi wszelkiego rodzaju owoce. Powiedziałem, w porządku, on rodzi cytryny. Widzę też mandarynki, tangela, widzę cytryny, grejpfruty, pomarańcze. Zapytałem, co to za drzewo? On odrzekł, drzewo pomarańczy. Ja rzekłem, pomarańcza? A rodzi wszystkie te owoce? On odrzekł, tak, ono jest zaszczepione. One zostały do niego wszczepione. Powiedziałem, o, rozumiem. Czy to nazywacie szczepieniem? On powiedział, tak, bracie Branham. On wyjaśniał, jak oni to robią w określonej porze roku, jak oni przeszczepiają te gałęzie. Ja powiedziałem, od następnego roku nie będą na nim mandarynki ani tangela, nie będzie miało żadnych innych owoców niż pomarańcze. On odrzekł, o nie, 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 powiedział. Gałąź grejpfruta zrodzi grejpfruty. Gałąź mandarynki zrodzi mandarynki. Gałąź cytryny zrodzi cytryny. Powiedziałem, jakie to jest drzewo? On powiedział, drzewo pomarańczy. Lecz jeśli to drzewo pomarańczy wypuści dalszą gałąź, zapytałem, co ono będzie rodzić? On odrzekł, pomarańcze. Ja powiedziałem, rozumiem. O tak. Dlaczego? Wszystkie są owocami cytrusowymi. Wszyscy twierdzimy, że jesteśmy w Chrystusie. Lecz kiedy tam wejdziemy z jakimś denominacyjnym wyznaniem wiary, to żyjemy z Niego. To się zgadza. Lecz jeśli to drzewo wypuści kiedykolwiek kolejną gałąź, będą o tym pisać kolejną księgę dzieł apostolskich. Ona będzie taka, jak była pierwsza gałąź, która wyrosła. Ona będzie napełniona Duchem Świętym, będzie natchniona Duchem Świętym, inspirowana Duchem Świętym. Nie będzie w niej więcej żadnego wyznania wiary. Ona będzie słowem. Wielu z was otrzymuje moje taśmy i macie poselstwo drzewie oblubienicy. Te owoce są całkiem na wierzchołku, żeby mogły dojrzeć w wieczornym świetle. Otóż, a to wieczorne światło powoduje dojrzewanie owocu w tym czasie. Stwierdzamy zatem, że oni powinni byli go znać, lecz oni go nie poznali. Tak samo jest w naszym czasie. Ludzie go nie znają. Jezus powoływał się tutaj. Szybko teraz, żebyśmy mogli przejść do poselstwa. Jezus powoływał się na to i on czynił cuda, pokazując im, że on jest Mesjaszem, czyni dokładnie to, co powinien był czynić Mesjasz, podając im znak Mesjasza. O, wielu z nich uwierzyło w to, jak mówiłem ubiegłego wieczoru. Stwierdzam, że ta niewiasta przy studni nie miała wykształcenia. Była zwykłą niewiastą złej sławy, lecz z chwilą, kiedy zobaczyła ten znak, powiedziała, Panie, widzę, że jesteś prorokiem. I ja wiem, że kiedy przyjdzie Mesjasz, on będzie czynił te sprawy. On powiedział, ja, który z tobą rozmawiam, jestem nim. I kiedy ona pośpieszyła do miasta Sychar i powiedziała im wszystkie te rzeczy, które on uczynił, rzekła, chodźcie, zobaczcie, czy człowieka, który powiedział mi, co uczyniłam. Czy to nie sam Mesjasz? I Biblia mówi, on tego nie uczynił więcej, lecz oni uwierzyli w niego dzięki świadectwu tej kobiety o złej sławie. Czy wiecie, że powstanie generacja z czasów Jonasza i potępi naszą generację? Zauważcie, znajdujemy potem Natanaela, Piotra i innych, którzy uwierzyli. Widzimy ślepego Bartymeusza. Widzimy małego Zacheusza ukrytego na drzewie. On sobie powiedział, Jezus nie zobaczy mnie tutaj na drzewie. A Jezus stanął bezpośrednio pod tym drzewem, spojrzał do góry i powiedział, Zacheuszu, stąd prędko z drzewa. On był słowem, a słowo rozpoznaje myśli, które są w sercu. A faryzeusze uczeni w piśmie owego czasu potępiali go, ponieważ on nie miał ogłady i połysku kościelnictwa. Nie miało to tego poziomu wykształcenia, jaki miał mieć. On nie miał tego blichtru i innych rzeczy, które powinien mieć kleryk. Duży, szeroki kaptur na głowie, odwrócony kołnierz i inne rzeczy. A miał się posługiwać jakimiś wytwornymi słowami, które by przewyższały poziom zrozumienia zwykłych ludzi. Biblia mówi, zwykły lud chętnie go słuchał. On mówił pospolitym językiem, żył życiem zwykłego człowieka. Stwierdzamy potem, że kiedy to czynił, widzimy, co się działo. Oni nie mogli w to uwierzyć i mówili, ten człowiek jest Belzebubem. On ma nieczystego ducha. Innymi słowy, on posługuje się mentalną telepatią, albo on jest jakimś wróżbiarzem. I wszyscy wiedzą, że to jest z diabła i jest to podrabianie. A więc stwierdzamy, że oni go potępiali. Potem ktoś stanął tu i powiedział, mistrzu, pokaż nam znak. Jak on się do nich zwrócił? On rzekł, ta niegodziwa i cudzołożna generacja szuka znaków. Zważajcie teraz, zła i cudzołożna generacja. On prorokował. On powiedział, i oni go otrzymają. Ta niegodziwa i cudzołożna generacja. Jeśli to nie jest ta generacja, w której żyjemy, to nie wiem, która inna mogłaby to być. Pamiętajcie, że wszystkie proroctwa mają złożone znaczenie. Weźcie Ewangelię Mateusza, drugi rozdział, gdzie słowo mówi, z Egiptu wywołałem syna mego. Przestudiujcie te odnośniki wstecz, a stwierdzicie, że on mówi o Jakubie, swoim synu. Lecz on wywołał z Egiptu również swego większego syna, Jezusa. Otóż znajdujemy to tam, niegodziwe i cudzołożne pokolenie szuka znaku i oni go otrzymają, bo ta niegodziwa i cudzołożna generacja zobaczy znak zmartwychwstania. Jako Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, tak musi być Syn Człowieczy w sercu ziemi. Potem on wstanie z martwych. Było to 2000 lat temu, a my mamy kolejną niegodziwą i cudzołożną generację. I oni otrzymują znak zmartwychwstałego Chrystusa, żyjącego między nami po 19 stuleciach. On jest ten samym wczoraj, dzisiaj i na wieki. Jonasz. Znamy go. Wiemy, że on był prorokiem. Wielu ludzi powołuje się na niego jako na jakiegoś włóczęgę. On nim nie był. Kroki sprawiedliwego są kierowane przez Pana. Niedawno czytałem o tym książkę. On podróżował do Tarsu, względnie wyruszył do niego, zamiast do Niniwy. Ale to wszystko było w Bożym planie. Kroki sprawiedliwego są kierowane przez Pana, ponieważ czasami człowiekowi przytrafia się coś złego. Tak właśnie stało się Jobowi. Job był najlepszym człowiekiem w kraju, w jego czasie. Najlepszym człowiekiem, jakiego Bóg mógł znaleźć, a pomimo to, popatrzcie, co się mu wydarzyło. On go nie karał, doświadczał go. On udowodnił szatanowi, że ma kogoś, kto mu wierzy. Także w ciężkich doświadczeniach. Z Jonaszem było tak samo i znajdujemy go na drodze do Niniwy, ale on obrał okręt płynący do Tarsu i potem, kiedy on spał, morze wzburzyło się. On powiedział marynarzom, zwiążcie moje nogi, ręce i wyrzućcie mnie do morza, bo ja jestem tego przyczyną. I kiedy go oni wyrzucili, duży wieloryb kręcił się w wodach w pobliżu i połknął tego proroka. Przypominam sobie, jak niedawno w Louisville, Kentucky, gdzie dawniej mieszkałem, po drugiej stronie rzeki w Indianie, wystawili tam wieloryba na platformie. Pewien młody Ricky, który uważał, że podjadał wszelkie rozumy i nie umiejąc się opanować, powiedział, oto słyszeliście tę starą bajkę o wielorybie, który połknął Jonasza. Wziął piłkę do bejsbola, włożył ją do przełyku wieloryba i powiedział, popatrzcie tutaj, powiedział, nawet piłka bejsbola nie przejdzie przezeń. I powiedział, znam tę starą bajkę o Jonaszu, którego połknął wieloryb, to tylko baśń. To było już dla mnie za wiele. Powiedziałem, chwileczkę tylko, proszę pana. On wyjaśniał i mówi, jak niemożliwą rzeczą dla człowieka byłoby przejść przez to gardło. Powiedziałem, niech pan posłucha. Zaniedbał pan czytania Pisma Świętego. I to nie jest bajka, to prawda. On spojrzał na mnie i powiedział, kim pan jest? Odrzekłem, jestem kaznodzieją Branham. Z drugiej strony tej rzeki. On powiedział, o, rozumiem, jest to kaznodzieja, który temu wierzy. Odpowiedziałem, z całego mojego serca, całym moim sercem. A on powiedział, w porządku, niech pan spojrzy tutaj, nie dyskutujmy o tym. I ja podziwiam twoje stanowisko i tak dalej, lecz mówił dalej, naukowo jest udowodnione, że człowiek nie mógłby niemal włożyć ręki do jego gardła. Ja powiedziałem, pan nie czyta właściwie Pisma Świętego. Biblia mówi, że to była specjalnie przygotowana ryba. To prawda, Bóg powiedział, że on przygotował tę rybę. Była to szczególna ryba. Ja wierzę, że to, co Bóg mówi, jest prawdą. To była szczególna ryba. On poruszył swoim nosem, na którym miał okulary, 2 lub 3 razy i kontynuował swój wykład. I wszyscy się śmiali. Była to specjalna ryba. Bóg przygotował rybę, aby połknęła Jonasza. Moi drodzy, ja temu wierzę całym moim sercem. Stwierdzamy zatem, że ona go połknęła. Jeżeli ryba coś połknie, to płynie zaraz na dno. Nakarm swoje złote rybki w akwarium i obserwuj, co się stanie. One płyną prosto na dno tego małego akwarium, w którym je masz, i odpoczywają na dnie. I mały brzuszek jest pełny, a więc one odpoczywają na dnie. Więc kiedy ta duża ryba połknęła Jonasza, musiała popłynąć prosto na dno morza, by odpocząć od tych fal i od tej burzy. Ona poszukiwała coś do zjedzenia w tym zburzonym morzu, a morze miało rozbudzenie, wiecie. Fale uderzały do góry i w dół, wiecie, wiatry wiały. I ona znalazła tego kaznodzieja, połknęła go i popłynęła na dno morza. Otóż Jonasz był tam na dnie, w brzuchu tego wieloryba, miał związane ręce i nogi i leżał w wymiocinach w jego żołądku. Otóż często słyszałem ludzi mówiący, kaznodzieja modlił się o mnie ubiegłego wieczoru, ale moja ręka nie jest lepsza, ciągle jest niesprawna. Nadal mam dolegliwości żołądka, mój wzrok wcale się nie poprawił. O, moi drodzy, wy chcecie krytykować Jonasza? Ach, jeśli ktokolwiek miał jakieś symptomy, to on miał je na pewno. Jeżeli spojrzał w tę stronę, widział żołądek wieloryba. W tamtą stronę żołądek wieloryba. Gdziekolwiek tylko spojrzał, widział żołądek wieloryba. Na swoje ręce miał związane z tyłu. Był w brzuchu wieloryba na dnie morza. Prawdopodobnie 70 metrów głęboko. Jakie on tam miał symptomy? A potem nazywacie go szczepieńcem. Czy wiecie, co on powiedział? To jest czcze kłamstwo. Ja nawet nie spojrzę na nie, lecz spojrzę jeszcze raz w kierunku Twojej świątyni, Panie. Otóż Jonasz wiedział, że kiedy Salomon poświęcał świątynię, modlił się i powiedział, Panie, jeżeli Twój lud będzie gdziekolwiek w kłopotach, a spojrzy ku Twojej świątyni, to Ty wysłuchaj z niebios. I on miał tyle ufności w modlitwę człowieka, który modlił się tą modlitwą, a jednak potem odstąpił od Boga. Nikt z nas nie jest w takich warunkach dzisiaj wieczorem. Nikt z nas nie ma takich symptomów. A potem patrzymy się na nasze symptomy? Dlaczego? Dlaczego? Jeżeli on potrafił na tyle zaufać modlitwie człowieka, który odstąpi od Boga, a my jesteśmy zaproszeni, abyśmy patrzyli do niebios, gdzie Jezus siedzi po prawicy majestatu, na wysokościach. W świątyni, która nie jest zbudowana ludzkimi rękami. Oczekujemy, że On stawia się tam za nami na podstawie naszego wyznania. O ileż więcej powinniśmy ignorować nasze symptomy i mówić, jeszcze raz popatrzę na Twoją świętą obietnicę, Panie. O, moi drodzy, kiedy widzimy Boga na widowni, stwierdzamy teraz, że jest powiedziane, iż wieloryb nosił Jonasza w brzuchu 3 dni i 3 noce. Zabrał go na samo dno morza, potem popłynął z powrotem innym kursem i wypłynął na drugiej stronie morza. A ludzie w Niniwie byli tacy, jacy są dzisiaj ludzie na tym świecie. Ich wielki świat handlu, ich rzemiosłem było rybołówstwo i wszyscy byli rybakami i oni byli czcicielami bogów, a wieloryb był Bogiem morza i pewnego dnia około 11 godziny, kiedy wszyscy łowili ryby, oto nadpływa ich Bóg morza i wysuwa swój język, a prorok wychodzi po tym pomoście. Nie dziwnego, że oni pokutowali. Rozumiecie? Był to dla nich znak. To był znak. Jaki był jego głos? Co mówił ten głos? Czy widzicie, chłopcy, co mogę uczynić? Nie! Pokutujcie, bo inaczej za 40 dni Bóg zniszczy to miejsce. Znak. I jego głos, głos towarzyszący temu znakowi, mówił, pokutujcie. On powiedział, i ci ludzie, którzy nie odróżniali prawej ręki od lewej, pokutowali na głoszenie Jonasza, a oto większy niż Jonasz jest tutaj, rozumiecie? Potem on powiedział, królowa z południa powstanie na sądzie razem z tą generacją i potępi ją, ponieważ przyszła z najdalszych krańców ziemi, by słuchać mądrości Salomona, a oto większy niż Salomon jest tutaj. Na zakończenie powie następujące: kiedy Bóg posyła na ziemię dar, znak dar, a ludzie w Niego wierzą, jest to najchwalebniejszy wiek, w jakim ludzie żyli kiedykolwiek. Lecz kiedy On posyła znak, a On zostanie odrzucony, to ta generacja wpada w zamęt. Zawsze tak było. Co gdyby ludzie w Ameryce otrzymali dzisiaj wieczorem znak od Boga w tych dniach ostatecznych? Patrzcie, mówiono nam o przeprowadzeniu się do Fort Knox i przeniesieniu tam rządu i o ukryciu się w podziemiach. Wiecie, rosyjskie bomby przenikają może 100 czy 200 metrów w głąb ziemi i żłobią krater o średnicy 250 kilometrów. No wiecie, taki wybuch przeniknie aż do lawy ziemi. Człowiek nie jest bezpieczny w żadnym miejscu na ziemi. Jedyne bezpieczne miejsce jest w ramionach Jezusa Chrystusa. On jest naszym schronieniem. Lecz co, gdybyśmy dzisiaj wieczorem, my Amerykanie, zaufali wszyscy temu darowi, Duchowi Świętemu, który nam Bóg dał w dniach ostatecznych. Patrzcie, wszystkie narody by się nas bały, podobnie jak bały się Izraela w dniach Salomona. Bóg dał Salomonowi dar i cały Kościół. Wszyscy w Niego uwierzyli. Było to milenium dla Żydów. Było to starotestamentowe tysiąletnie królestwo w dniach Salomona. Przedobraz tysiąletniego królestwa, które ma nastać. Złoty wiek Żydów. Zwróćcie uwagę, nikt nie wszczynał z nimi wojny. Inne narody obawiały się ich, bo wiedzieli, że ich Bóg jest rzeczywistością. Izraelici mieli Go pośród siebie i ludzie byli jednego serca, jednomyślni. Patrzcie, ta sława rozeszła się wszędzie. Było słychać na każdym miejscu. O, jaka to wspaniała rzecz. Izrael ma wielkiego Boga, żyjącego Boga. Jego sława rozeszła się aż do Saby. Zmierzcie to na mapie i zobaczycie, jak daleko to jest. Była tam pewna młoda królowa, która pragnęła w swoim sercu Boga. Każdym razem, gdy dotarły wieści, bo jakaś karawana przejeżdżała przez jej miejscowość, ona pytała: czy przejeżdżaliście przez Palestynę? Tak. Powiedzcie mi o tym wielkim przebudzeniu, które tam mają. I wszyscy mówili: ono jest cudowne. Czy je widzieliście? Tak. Jakie ono jest? O, ten wielki Bóg, któremu oni służą, stąpił na ziemię, potrafi rozeznawać myśli, które są w sercu człowieka. I wiesz, oni mówią, że Bóg jest Słowem, a Słowo jest Bogiem. I to Słowo rozeznaje myśli, które są w ich sercach. I mądrość tego człowieka przewyższa wszystko, o czym słyszałaś kiedykolwiek. On potrafi rozeznać i poznać nawet myśli, które sobie myślisz. O, jest to cudowne rozbudzenie, które oni tam mają. I wiecie, wiara jest ze słuchania Słowa Bożego. To jest obietnica Boża. O, ta młoda królowa zaczęła pragnąć i chciała pójść na to rozbudzenie. Spotkała się jednak z wieloma sprzeciwami. Po pierwsze, ona była poganką. Musiała pójść do swego kapłana i zapytać się, czy może wyjechać. Była królową. Cieszyła się dostojeństwem i sławą. Więc niewątpliwie udała się do najwyższego kapłana i powiedziała: wielki święty ojcze, dowiedziałam się, że tam na północy w Izraelu jest rozbudzenie i oni przeżywają tam wspaniałe chwile, a ich Bóg żyje i On czyni wielkie cuda i znamiona, a my nigdy nie widzieliśmy ani nie słyszeliśmy czegoś takiego. Dowiaduję się od każdej karawany i oni mówią, że jest to cudowne. Czy moja denominacja da mi zezwolenie, abym tam pojechała w odwiedziny? Potrafię to sobie wyobrazić. My nie współpracujemy z tymi nabożeństwami, więc lepiej trzymaj się z dala od tego. Rozumiecie? Wiecie, ludzie umierają, lecz duchy nie. Rozumiecie? Stwierdzamy zatem, że On odrzekł: nie, raczej trzymaj się z dala od tego. My z tym nie współpracujemy. Dobrze, słuchaj, święty ojcze, dowiedziałam się. Słuchaj więc, jeżeli się w ogóle coś dzieje, działoby się to wśród nas. Nasz Kościół miałby to. O, moi drodzy. O tak, byłoby to tutaj. Mielibyśmy to wprost tutaj. Słyszę, jak ta młoda królowa podnosi się i mówi: podoba mi się jej zapał. Ona powstała i rzekła: widzę te bożki stojące tutaj już od wielu lat. Słyszałam Cię stojącego za kazalnicą i głoszącego o jakimś Bogu, który był, o Bogu, który istniał. Moja prababcia słyszała to samo opowiadanie, ale nigdy nie było żadnego poruszenia. Oni mówią mi, że mają żyjącego Boga, który przebywa wśród nich. Mają coś autentycznego. Pragnę to zobaczyć. Otóż słuchaj, jeżeli pojedziesz, czy wiesz, co uczynisz, skojarzysz się z jakąś grupą ludzi. No wiesz, oni mają wszystkie te bzdury o otwarciu Morza Czerwonego i inne podobne brednie. Raczej nie udawaj się tam, bo jeśli to uczynisz, rzekła: otóż pojadę tam mimo wszystko. Odpowiedziała: zaraz wymarzemy Twoje imię z księgi. Dobrze, wymarzcie je z tej księgi. Jeżeli jakiś człowiek zacznie łaknąć i pragnąć Boga, to nie ma żadnej księgi na tym świecie, która mogłaby ich powstrzymać, ponieważ oni poszukują innej księgi. Wymarz moje imię z tej księgi, jeśli chcesz. Ja pojadę mimo wszystko. Słyszałam, że to jest żyjący Bóg, który jest rzeczywistością. Ja pojadę. radę, by przekonać się o tym, więc możesz równie dobrze wymazać z niej moje imię. Otóż ona miała wiele przeciwieństw, którym musiała stawić czoło. Pamiętajcie jednak, że ona zrobiła postanowienie w swoich myślach. Miała do dyspozycji wszystkie zwoje, by mogła czytać o Jahwe. Otóż była to inteligentna kobieta. Nie polegajcie na kogoś przypuszczeniach. Przyjmijcie po prostu to, co Biblia o nim mówi. Przyjmijcie to, co on mówi, kim on jest. Przekonajcie się, kim on jest, czy on żyje, czy nie. Nie to, co jakiś znawca powiedział o tym, lecz to, co on sam powiedział o sobie, co on obiecał. I ona zaczęła czytać. Otóż ona miała naprawdę dobry pomysł. Ona sobie powiedziała, spakuję wiele podarunków i zabiorę je ze sobą. I jeśli to wszystko jest prawdą, udzielę temu poparcia. Jeżeli to nie jest prawdą, mogę przywieźć moje pieniądze z powrotem. Ona mogłaby nauczyć czegoś zielonych środkowców. Wy wspieracie programy radiowe, które naśmiewają się z tej właśnie rzeczy, w którą wy wierzycie. Pomimo to wspieracie je finansowo. Otóż raczej będę o tym milczał. Wy już i tak wiecie dosyć na ten temat. To jest sprawa waszego kaznodziei. Zwróćcie uwagę, lecz to jest hańba. Ona powiedziała, jeżeli to nie jest prawdą, ja przywiozę moje dary z powrotem. I ona załadowała je na wielbłądy. Przypomnijcie sobie, jakim przeciwieństwom musiała stawić czoła. Ona miała przed sobą długą podróż. Czy wiecie, jak długo ona jechała? Ona musiała jechać na wielbłądzie. Wiecie, jak długo to trwało? 90 dni. 3 miesiące na grzbiecie wielbłąda. Nie w jakimś Cadillacu z klimatyzacją. Nie, nie. 3 miesiące i to na grzbiecie wielbłąda. Nic dziwnego, że Jezus powiedział. Ona powstanie na sądzie razem z tą generacją i potępi. A tutaj w Birmingham są ludzie, którzy nie przeszli na drugą stronę ulicy, aby zobaczyć to samo. Mamy w naszym czasie autobusy, tramwaje, samoloty i wszystkie inne środki lokomocji. Nic dziwnego, że gdy tamci zmartwychwstaną, potępią naszą generację. Tak jest, bo większy Salomon jest tutaj. Sam Duch Święty. Zważajcie. Stwierdzamy, że w tym jest zawarta jeszcze inna myśl. Popatrzcie, potomkowie Ismaela byli na pustyni, oni byli szybkimi jeźdźcami, moi drodzy, i rabusiami. A ona miała wszystkie te pieniądze w jukach, coś takiego. Jej mała grupka eunuchów, strażników, których miała, i kilku służących, oni by ich po prostu rozgromili i wycięli mieczem, zabraliby ten skarb i ulotnili się. Lecz wiecie, coś w tym jest, kiedy twoje serce zaczyna pragnąć, aby znaleźć rzeczywistość Boga. Wtedy nie ma niebezpieczeństwa na drodze. Wtedy nie widzisz żadnego niebezpieczeństwa. Nie widzisz żadnego niepowodzenia. Mówisz, czy zostanę uzdrowiony? Nie ma żadnego pytania w twoim umyśle. Autentyczna wiara kotwiczy się. Nie ma niczego, co by nią mogło zachwiać. Trzymaj się tego mocno. Ona wcale nie rozmyślała o niebezpieczeństwach czekających podczas podróży. Miała jedną rzecz, miała jeden cel, pragnęła osiągnąć jedną rzecz i jej motywy były właściwe, więc ona wyruszyła, by to osiągnąć, ponieważ jej serce było łaknące, pragnące. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni zostaną nasyceni. To się zgadza. Obserwujcie teraz, kiedy wytęża oczy na pustyni, podróżując prawdopodobnie w nocy, odpoczywając w czasie dnia w jakiejś oazie i czytając Pismo Święte. W końcu przybyła do przedsionków Salomona. Gdy tam przybyła, zatrzymała się na dziedzińcu, rozładowała swoje wielbłądy i rozbiła swój namiot. Otóż ona nie przyszła, jak niektórzy ludzie, którzy dzisiaj przychodzą. Oto jest 1964 rok. Wersja tego. Słyszę, że oni urządzają, mówią, że Pan tego dokonuje. Pójdę tam i gdy usłyszę pierwsze słowo przeciw temu, w co ja wierzę, to zaraz wyjdę przez drzwi. Rozumiecie? Widzicie? Lecz ona nie. Ona przyniosła słowo i usiadła tam. Miała tam zamiar pozostać tak długo, aż zostanie rzeczywiście przekonana. Ona nie chciała tego sprawdzić przy pomocy swoich myśli. Ona chciała to doświadczyć przez słowo. Więc ona tam weszła. Wyobrażam sobie, że pierwszego dnia usiadła gdzieś daleko w tyle. I zabrzmiały trąby, zadzwoniły dzwony i wszyscy śpiewacy zaczęli śpiewać. Skrzynia przymierza była na tym miejscu. Pastor Salomon wyszedł i usiadł. Ona powiedziała do siebie, teraz zobaczę, czy Bóg jest w tym człowieku, czy nie. Więc obserwowała wszystko. Każda sprawa została rozwiązana. O, jaka to wspaniała rzecz. Nic nie było ukryte. Więc ona otrzymała swoją kartę modlitwy, wiecie, i czekała taka, jaka była, aż przyjdzie na nią kolej. Czekała tak dzień za dniem. Z biegiem czasu była tym coraz bardziej zainteresowana, kiedy nabożeństwa były kontynuowane. Moi drodzy, jej serce łaknęło. Po kilku dniach stanęła przy Salomonem. I Biblia mówi, nie było niczego, czego by jej Salomon nie objawił. Było to rozpoznawanie. A tutaj stał Jezus, Bóg Salomona. Większy niż Salomon jest tutaj. Rozumiecie? I oni powiedzieli, pokaż nam znak, mistrzu. Większy niż Salomon jest tutaj. Królowa z południa przyszła z najdalszych krańców ziemi, by słuchać mądrości Salomona. Oto większy niż Salomon jest tutaj. Upłynęło już 2000 lat, tak. 28 stulecie od czasów tego biblijnego wydarzenia. A dzisiaj wieczorem większy niż Salomon jest tutaj. Z obiecanym słowem na dzisiejszy dzień. A my ciągle jesteśmy apatyczni. Nic dziwnego, że ona stanie w dniu sądu i potępi swoim świadectwem Birmingham, Stany Zjednoczone i wszystkich pozostałych, bo jej serce pragnęło zobaczyć Boga i ona pozostała tam tak długo, aż ono zostało napełnione. Co ona powiedziała potem, gdy zobaczyła, jak się to rzeczywiście dzieje? Czy wiecie, co ona powiedziała, kiedy Salomon objawił jej, co było w jej sercu? Ona powiedziała wszystko, co kiedykolwiek słyszałam, jest prawdą, a nawet więcej niż to. Dlaczego? Doświadczyła tego sama osobiście. Słyszała, co ktoś inny mówił o tym, lecz teraz przyszła kolej na nią. Jej tajemnice zostały objawione i ona powiedziała, jest to coś większego. I ona powiedziała, błogosławieni są nawet ci mężowie, którzy są z tobą i widzą to wszystko. Cały czas. Ci mężczyźni, którzy stoją tutaj i widzą te sprawy przez cały czas, oni są błogosławieni. I ona widziała, w jaki sposób on przyszedł do domu pańskiego. Stała się wierzącą. I jest obiecane, że ona powstanie w dniach ostatnich i potępi tę generację. Tak jak było w dniach Salomona i w dniach Jonasza i tak dalej. Ona powstanie w tym czasie i potępi podczas zmartwychwstania tych ludzi, którzy żyli w naszym czasie, ponieważ większy niż Salomon jest tutaj. Sam Duch Święty jest tutaj. Stworzyciel niebios i ziemi jest tutaj, identyfikując się ze swoim ludem poprzez taki sam dar. Dokładnie tak, jak było w Chrystusie. To czynił On, podobnie jak było w Salomonie. To czynił On, podobnie jak było w prorokach. To czynił On, podobnie było prorokowane dla ostatecznych dni. Nie mieliśmy takiego działania już setki lat. I tak, jak było tuż przed Jego pierwszym przyjściem, ludzie nie mieli rozeznawania już setki lat i tam pojawiło się to na widowni. Ktoś ogłosił przyjście Mesjasza i jest obiecane, że następna rzecz przyjdzie niebawem, w ostatnich dniach, podobnie jak było wtedy. Oto jesteśmy w ostatnich dniach. Znaki, które On obiecał, będą się dziać. Sytuacja na świecie jest właśnie taka, jaka miała być. Niemoralność świata i wszystko, co się dzieje. Świat jest właśnie w takim stanie, a Duch Święty jest na swojej pozycji i czyni dokładnie swoje dzieło. To jest cudowna rzecz. Widzicie, że służymy prawdziwemu Bogu. Chciałbym teraz coś opowiedzieć. Opowiadałem to już przedtem, lecz odczuwam, że mam to opowiedzieć znowu. Jak wszyscy wiecie, chodzę na polowania. Nie tak bardzo był strzelić zwierzynę, lecz lubię być w lasach. Moja matka była na wpół krwi Indianką. Wiecie o tym, moja matka była na wpół Cherokee Indianką. Jej matce wypłacano emeryturę w Tennessee, rozumiecie? Więc stwierdzamy obecnie, że to się wywodzi z tej strony. Ja lubię łowić, a moje nawrócenie nie zabrało mi tego. Moją pierwszą Biblią były lasy. Obserwowałem kwiat, jak on umarł. To małe nasionko leżało w ziemi, zbutwiało, cała roślina znikła. No, a w następnym roku nie można tam było nic znaleźć. Moglibyście wziąć garść tej gliny do laboratorium. Nie ma takiego chemika na świecie, który mógłby znaleźć w niej ten zarodek życia. Lecz ono ożyło na nowo, kiedy słońce się podniosło. Ono ożyło na nowo i to dało mi poznanie, że istnieje życie, śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie. Widzę, jak rano wschodzi słońce. Jest to, jakby się urodziło niemowlę. O 8 godzinie zaczyna chodzić do szkoły, około 10 godziny wychodzi z wyższej uczelni i potem około południa jest w pełni sił. O 2 po południu ma około 55 lat. Następnie około 4 godziny ma 80 lub 85 lat i odchodzi. Służyło Bożemu celowi. Lecz co? Jeżeli służyło Bożemu celowi, jaki będzie jego koniec? Następnego poranku znowu powstanie, by świadczyć, że istnieje śmierć, że istnieje narodzenie, życie, śmierć i zmartwychwstanie. Lecz jest pewien warunek. Jeżeli nasienie wsiane do ziemi nie jest zapłodnione, to ono nie wzejdzie. Ono musi służyć Bożemu celowi, aby mogło wzejść. Tak samo musimy my. Jesteśmy zapłodnionym nasieniem w glebie i musimy służyć Bożemu celowi. Inaczej nie powstaniemy w pierwszym zmartwychwstaniu, lecz na sądzie w ostatecznych dniach. Podobnie jak skrzyżowana kukurydza. Ona rośnie dosyć długo, by otrzymać sąd od słońca i umiera i odchodzi z powrotem. I na tym koniec. To się dokładnie zgadza, lecz autentyczne nasienie powstaje na nowo do życia i reprodukuje się. Popatrzcie na miazgę w drzewie. Zanim nastanie pierwszy mróz czy cokolwiek, jakaś natura gdzieś kieruje nim i mówi: zejdź na dół do korzeni drzewa i to szybko. Zejdź do ziemi, ponieważ przychodzi mróz. Gdyby miazga nie zeszła, uśmierciłoby to drzewo. I ona jest tam ukryta, dopóki nie przeminą wszystkie mrozy i potem na nowo podnosi się do góry. Kieruje tym pewna inteligencja. Czy wiecie, jaka to inteligencja? Wyjaśnijcie mi to, jaka inteligencja skłania tę miazgę, aby się ukryła w korzeniach i znowu wyszła do góry. A ja wam powiem, która inteligencja mówi mi, kim jesteście i skąd przychodzicie, co czyniliście i dokąd zdążacie. Jest to ta sama rzecz, ponieważ jest to ten sam Bóg. Z pewnością, dokładnie. Jest to Bóg, który czyni te sprawy. Pamiętajcie o tym, przyjaciele. Pewnego dnia byłem na polowaniu tam, gdzie zazwyczaj jeżdżę tam w lasach na północy. I polowałem tam z jednym przyjacielem. Lubiłem iść z nim na łowy. On był również częściowo Indianinem. I on nazywa się Bert Cole. Jest to fajny mężczyzna. Ten człowiek siedzi może teraz wprost tutaj, na ile mi wiadomo. On przyjeżdża tutaj na południe już długi czas. I on był wielkim łowcą. Człowiek nie musiał martwić się o niego. On się nigdy nie zgubił. Polowaliśmy razem i znaliśmy się wzajemnie, ale on był człowiekiem najokrutniejszego serca, jakiego spotkałem kiedykolwiek w moim życiu. On strzelał do młodych jelonków, po prostu dlatego, by mi sprawić przykrość, ponieważ ja nie lubię patrzeć, jak ktoś zabija te jelonki. Upolowanie jelonka jest w porządku, jeżeli władza na to pozwala. Ja byłem strażnikiem zwierzyny wiele lat, jestem ciągle działaczem ochrony przyrody. Wierzę, że trzeba chronić zwierzynę. Jeżeli pozwolicie im łowić bez kontroli, to będą wam podawane tutaj na pokarm. Natomiast jeśli nie upolujecie niektórych z nich, to pojawi się ich nadmiar, nabawią się choroby i wyginą, albo pomierają z głodu. Trzeba łowić tylko tyle, ile pozwala prawo. Władze wiedzą, jak tym kierować. Niech one troszczą się o to. Lecz Bert zabijał je tylko dlatego, by być podłym. Tylko, aby mógł zobaczyć, że mi to sprawia przykrość. On mawiał zazwyczaj: Billy, ty jesteś dobrym kaznodzieją, względnie dobrym łowcą, lecz cały kłopot w tym, że jesteś za dużo kaznodzieją. Jesteś zbyt chórzliwy. A ja odrzekłem: Bert, ty jesteś po prostu okrutny, to wszystko. I tak rozmawialiśmy dalej. Pewnego dnia pojechałem tam, musiałem długo pracować i ten sezon już się kończył. A jelenie z białymi ogonami, ja nie wiem, czy macie je tutaj, czy nie. O, moi drodzy, wy mówicie, że Houdini był mistrzem w uciekaniu. One są o wiele żwawsze od niego, a więc była już późna pora i już tam kilkakrotnie na nie polowano. Wyruszyliśmy pewnego poranku, było tam około 15 cm śniegu i tropiliśmy na terenach prezydenta. Zawsze zabierałem gorącą czekoladę i kanapkę. I około południa, jeżeli nie opolowaliśmy jelenia, to rozdzielaliśmy się w górach, a następnie spotykaliśmy się znowu. Czasami wracaliśmy do obozu około 9 czy 10 godziny wieczorem. Jeżeli upolowaliśmy jelenia, wieszaliśmy go na drzewie. Wiedzieliśmy, gdzie się znajduje i w drodze powrotnej zabieraliśmy go. Więc owego poranku wyruszyliśmy w góry i zanim wyszedłem, on powiedział: hej Billy, mam coś dla ciebie w tym roku. A ja zapytałem, co to jest? On sięgnął do swojej kieszeni, wyciągnął mały gwizdek, mniej więcej tak wielki. Dmuchnął do niego i zabrzmiało to jak młody jelonek, wzywający swoją matkę. Wiecie, młody jelonek, który nawołuje swoją matkę. Ja powiedziałem: Bert, przecież nie będziesz taki okrutny, prawda? On odparł: o, ty tchórzliwy kaznodziejo, jesteś cały taki. Wyruszyliśmy więc na wzgórze i około 11 godziny była tam taka otwarta przestrzeń wielkości może tego pomieszczenia, może trochę większa. A nie zobaczyliśmy jeszcze ani śladu. W nocy świecił księżyc i one wychodzą na żerowanie w nocy. One były po prostu w ukryciu i trudno było je znaleźć. Pozostawały w ukryciu, leżały może gdzieś pod krzakami albo gdzieś w głębi lasu. One wygrzebują kopytami mech i żerują na nim i odchodzą gdzieś indziej. Podchodziłem do tej małej polany, a on usiadł. Była tam zaspała śnieżna. Myślałem, że on sięga do swojej kieszeni, o tak, by wyjąć swój mały termos i napić się czekolady i pomyślałem, zjemy nasz obiad i potem się rozejdziemy i pójdziemy na przełaj tym terenem. On pójdzie w jednym kierunku, a ja w drugim. I kiedy on usiadł, ja wyciągnąłem rękę po moją kanapkę, ponieważ odczuwałem już trochę głód. Oparłem więc moją strzelbę o drzewo i sięgnąłem do tyłu, do mojego plecaka i spojrzałem na niego. On popatrzył na mnie, miał oczy jak jaszczurka. Wiecie, jak kobiety, które malują dzisiaj swoje oczy i potem mają takie dziwne spojrzenie jak pies. Następnie malują całe swoje twarze. Otóż tak właśnie wyglądały jego oczy, trochę jak jaszczurcze, o ukośnym kształcie. On popatrzył na mnie, a ja sobie pomyślałem, co mu przyszło do głowy. On sięgnął do kieszeni i wyciągnął ten mały gwizdek. Ja sobie pomyślałem, rzekłem: Bert, czy się nie wstydzisz? I on dmuchnął w niego. A kiedy gwizdnął, około 30 metrów dalej, albo może nawet nie tyle, powstała duża łania. Łania to matka jelenia. Oto wzywało ją jej maleństwo. On gwizdnął na tym gwizdku i ona wyskoczyła. Inaczej ona by nie wstała. W żadnym wypadku. Ona wiedziała, że tam byliśmy. Lecz jej maleństwo było w tarapatach. I on spojrzał na mnie znowu tymi jaszczurczymi oczami. Widziałem, jak przesuwa w dół kurek zabezpieczający na swojej strzelbie 36. Był niezawodnym strzelcem. O, on był celnym strzelcem. I znowu gwizdnął na tym gwizdku. A ta stara matka łania wyszła prosto na tę polanę. Otóż, bracie, to było niezwykłe. Ona by tego normalnie nie zrobiła. Po pierwsze, ona by w ogóle nie wstała. Gdyby wstała, uciekłaby w innym kierunku. A oto ona wyszła prosto na tę polanę. I ona wiedziała, że tam jesteśmy. A kiedy trzasnął odbezpieczony kurek w tej strzelbie, ona się odwróciła i patrzyła się prosto na tego łowcę. Zamiast uciekać, ona tam po prostu stała. Jej wielkie uszy, jej oczy były szeroko otwarte. Łowiła dźwięki. Swymi uszami rozglądała się. Co to było? Ona była matką. To było jej maleństwo. Jej maleństwo było w tarapatach. Ten mały jelonek popiskiwał. Odzywał się jak mały jelonek. Ona nie była obudnicą. Ona nie udawała czegoś. Zachowywała się autentycznie. Urodziła się jako matka. Taką właśnie ona była, matką. A on celował swoją strzelbą z góry w dół. Pomyślałem, jak tak możesz, Bert, jak możesz? Nie mogłem się na to patrzeć. Odwróciłem się plecami. Pomyślałem, Panie Boże, jak może ten człowiek być taki okrutny i strzelić kulą w to wierne serce matki, szukającej swego maleństwa. On ją wywabił, zgąszczył, oszukał ją i wyprowadził na polanę. A potem wiedziałem, że on jest takim niezawodnym strzelcem i on wyrwie kulą to poświęcające się serce i ono wyleci z jej drugiego boku. A ona, matka, ona faktycznie przyszła, ponieważ chodziło o jej maleństwo. Chcecie mówić o znaku. To był prawdziwy znak wierności, ponieważ ona miała coś wewnątrz, była matką. I ja się odwróciłem, powiedziałem, Panie Boże, jak może człowiek być taki okrutny i uczynić coś takiego? Czekałem i czekałem, ale jego strzelba nie wystrzeliła. Myślałem, że każdej chwili padnie wystrzał, a on miał w niej 180-granową kulę, naciętą z przodu, która by wyrwała z niej serce. Pomyślałem, dlaczego nie wystrzelił? Stałem odwrócony na bok, miałem zamknięte oczy, modliłem się. Kiedy odwróciłem swoją głowę, by spojrzeć, lufa strzelby kołysała się o tak. I patrzyłem się na to kilka chwil, a on kołysał tą lufą. Odwrócił się i spojrzał na mnie, a te jaszczurcze oczy patrzyły się teraz inaczej. Łzy toczyły mu się po policzkach, rzucił strzelbę na ziemię, powiedział, Billy, mam już tego dosyć, prowadź mnie do tego Jezusa, o którym mówisz. Co to było? Wprost tam, na tej śnieżnej zaspie, poprowadziłem tego okrutnego człowieka do Jezusa. On jest obecnie diakonem w zborze. Co to było? On zobaczył coś rzeczywistego. Coś autentycznego, coś, co nie było jakąś teologią czy jakimś historycznym wydarzeniem. On zobaczył Boga w rzeczywistości. To przyprowadziło go do Chrystusa. Ilu z was tutaj chciałoby być takiego pokroju chrześcijaninem, jak ta łania była matką? Oczywiście chciałem powiedzieć z prawdziwym przeżyciem w obliczu śmierci. Pochylmy nasze głowy. Niebiański Ojcze, jest już późna godzina. A słuchacze są tacy uprzejmi. Oni są mili i słuchają. I teraz, w związku z tym krótkim opowiadaniem, Panie, pamiętam ciągle ten mroźny, listopadowy dzień, kiedy tam staliśmy, a wiatry deły w górę. Widzę jeszcze te lśniące łzy spływające mu w dół po zarośniętych policzkach, kiedy trzymał mnie za nogę. I on płakał i rzekł, Billy, mówiłeś mi o kimś, kto jest miłością, a ja tu widzę rzeczywistość tego. Coś było w sercu tej łani, co zmusiło ją do wyjścia na polanę. Panie, a było to prawdziwe macierzyństwo. Był to prawdziwy znak, że w niej była autentyczna miłość i macierzyństwo. O Boże, niech Twoje słowo przemawia dzisiaj wieczór. Autentyczny, rzeczywisty Duch Święty. Nie coś emocjonalnego, entuzjastycznego, choć to jest również takie, lecz coś rzeczywistego, zamanifestowanego według Słowa. Słowo jest ostrzejsze niż obosieczny miecz i rozeznaje myśli, które są w sercu. Przez to Ty zidentyfikowałeś wszystkich swoich proroków. Kiedy Ty byłeś na ziemi, nazwałeś ich bogami. Powiedziałeś, wy nazywaliście bogami tych, do których przyszło Słowo Boże, więc jak możecie potępiać mnie, kiedy mówię? mówię, że jestem Synem Bożym. O Panie, ten świat jest w swoim przekonaniu. On był ślepy wszystkie te lata. I ja się modlę dzisiaj wieczorem, Ojcze, abyś otworzył oczy tych ludzi i pozwól nam dziś wieczorem stać się prawdziwymi chrześcijanami i prawdziwymi wierzącymi, bo większy niż Salomon jest tutaj. Większy od wszystkich proroków jest tutaj. Sam Syn Boży jest tutaj w postaci Ducha Świętego, obiecując jeszcze krótki czas, a świat nie zobaczy mnie już więcej. Ten świat, kosmos, system tego świata nie zobaczy mnie już więcej, lecz wy mnie ujrzycie, bo ja będę was aż do skończenia świata. I Ojcze, Ty mówisz, że jesteś tym samym wczoraj, dzisiaj, na wieki. I my wiemy, że to jest prawdą. O, modlę się, Boże, abyś okazał miłosierdzie dzisiaj wieczorem. I kiedy mamy pochylone nasze głowy, chciałbym wiedzieć dzisiaj wieczorem, kiedy mamy pochylone nasze głowy, czy byłby tu ktoś, kto... Bądź teraz szczery przed Bogiem w Jego obecności. Zanim zobaczysz, że coś się dzieje, jednak wiesz w swoim sercu, że nie jesteś takim prawdziwym chrześcijaninem, jak ta Łania była matką, a ona była matką dlatego, bo urodziła się jako matka. Ona nie mogła za to, że jest taka, urodziła się jako matka. A więc jeśli nie jesteś narodzony na nowo, jeżeli nie masz tej samej miłości dla Chrystusa, to uwierz Mu bez względu na to, co mówi ktoś inny. On jest ten samym wczoraj, dzisiaj i na wieki. I Ty chciałbyś mieć taką chrześcijańską miłość, jaką miała ta Łania dla jej maleństwa. Czy chciałbyś teraz podnieść swoją rękę, kiedy wszyscy mają pochylone swoje głowy i zamknięte oczy? Powiedz, modl się o mnie, bracie Abraham, a ja na pewno będę się modlił. Niech Ci Bóg błogosławi, bracie, niech Ci Bóg błogosławi. O, moi drodzy, popatrzcie tutaj na parterze i tam na balkonach i wszędzie w całym pomieszczeniu. Nie wstydźcie się. Jeżeli wstydzicie się z powodu Niego tutaj, On powiedział, ja będę wstydził się za was przed Ojcem i przed świętymi Jego aniołami. Jesteście teraz w Jego obecności. On jest tutaj niewątpliwie. Ten wielki Duch Święty, ten słup ognia, który był z Mojżeszem, jest bezpośrednio tutaj. Pamiętajcie, kiedy On był tutaj na ziemi, On powiedział, ja przychodzę od Boga i ja idę do Boga. Jest powiedziane, że Mojżesz nie dbał o skarby Egiptu, uważając pohańbienie Chrystusowe za większe bogactwo niż wszystkie skarby Egiptu. On poszedł na pustynię z Chrystusem i każdy czytelnik Biblii wie, że tym słupem ognia był anioł przymierza, to logos, które wyszło z Boga, którym był Jezus. A potem, kiedy On umarł, wstąpił na wysokość i kiedy On spotkał Saula na drodze do Damaszku, zamienił się na nowo w słup ognia i On nawet zaślepił tą jasnością oczy Pawła. On jest teraz tutaj, dzisiaj wieczorem, ten sam, wczoraj, dzisiaj i na wieki. Czy chciałbyś zidentyfikować się przed Nim? Powiedz, Panie Boże, ja nie mam takiego przeżycia. Pragnę je mieć. Nie proszę was, abyście przyszli tutaj. Proszę was tylko, abyście podnieśli wasze ręce do Niego, jeżeli tak odczuwacie. Czy są jeszcze tacy, którzy nie podnieśli swoich rąk? Podnieście teraz swoje ręce. Niech was Bóg błogosławi. Nasz niebiański Ojcze, oni są Twoi. Nauka mówi zgodnie z jej osiągnięciami, że my nie możemy podnieść naszych rąk. Grawitacja trzyma je opuszczone. Lecz w mężczyznach i kobietach jest duch. A inny duch przyszedł do nich, którym jest Duch Święty, i powiedział, podnieś swoją rękę. I oni pokonali prawo grawitacji, podnieśli swoje ręce ku Bogu, który ich stworzył, wyrażając, ja pragnę być prawdziwym chrześcijaninem. Niebiański Ojcze, modlę się, żebyś uczynił każdego z nich prawdziwymi chrześcijanami w imieniu Jezusa Chrystusa. Oni są Twoi, Panie. Jakże? Wcale nie uświadamiałem sobie owego dnia, kiedy ta Łania wyszła tam na tę polanę, że to dokona tego. Lecz to był znak. Ty wiesz o wszystkich sprawach, więc modlę się, Ojcze, abyś Ty przyjął ich teraz. Oni są zdobyczami Ewangelii. Oni są Twoi. Ty powiedziałeś, nikt nie może ich wyrwać z mojego serca i z mojej ręki. I Ty powiedziałeś, wszystko moje należy do Ojca. Nikt nie może wyrwać ich z Jego ręki. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 5:24, kto słucha mojego słowa i wierzy w Tego, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie pójdzie na sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia. Panie, to jest Twoje słowo. Zatem nie ci, którzy udają, że wierzą, lecz ci, którzy rzeczywiście wierzą, ci mają życie wieczne. Oni są Twoi, Ojcze. Ja oddaję ich teraz Tobie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Bądźcie teraz naprawdę pełni bogobojnej czci. Teraz jest dokładnie pora, abym zakończył. Lecz zaczekajcie jeszcze chwilę. Zanim zakończymy, Ilu z was wierzy, że Jezus Chrystus obiecał być z nami, gdziekolwiek dwaj lub trzej są zgromadzeni w Jego imieniu? Ilu z was wierzy, że On jest tym samym wczoraj, dzisiaj, na wieki? Gdyby On był tutaj dzisiaj wieczorem, byłby dokładnie taki, jaki był wtedy. On czyniłby to samo. Biblia mówi, że On jest najwyższym kapłanem i On współczuje naszym słabościom. Czy to prawda? Nowy Testament. List do Hebrajczyków, 3 rozdział, mówi, że On jest arcykapłanem, który potrafi współczuć naszym słabościom. Miejcie wiarę w Boga. Wierzcie teraz naprawdę z całych waszych serc. A wy tam wśród słuchaczy, którzy jesteście w tym audytorium, a którzy jesteście chorzy. Ilu z was jest chorych? Podnieście swą rękę i powiedzcie: jestem chory. Zachowujcie się teraz naprawdę spokojnie. Bądźcie teraz naprawdę cicho, wszyscy. Módlcie się teraz i powiedzcie: Panie Jezu, brat Braham mnie nie zna, lecz to, co on powiedział dzisiaj wieczorem, większy niż Salomon jest tutaj. Ja wiem, iż było prorokowane, że to powróci. Nie było tego na świecie setki i setki i tysiące lat, lecz to obiecałeś, to powróci na nowo. W dniach ostatnich, zgodnie z Malachiszem 4, nie obiecałeś to w Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale i wszystkie inne obietnice. Ty powiedziałeś, że to będzie się dziać, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Ponieważ to musi być Słowo. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. To Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. I to Słowo rozpoznaje myśli. Było to Słowo w prorokach. Było to Słowo w Synu. Jest to Słowo w Tobie dzisiaj. Rozumiesz? Słowo. Ono jest prorokowane, obiecane. Chociaż znajdujecie wiele podrabiania, wiele cielesnych rywalizacji, to Jemu nic nie ujmuje z tej rzeczywistości. Jest to rzeczywisty Duch Święty, rzeczywisty Bóg. Wierzcie teraz całymi waszymi sercami, spójrzcie w moim kierunku. Wierz całym swoim sercem i powiedz: Panie Boże, będę się modlił i modlę się, żebyś Ty objawił to bratu Branhamowi. Pozwól mi dotknąć się Twojej szaty i odpowiedz mi poprzez niego, ponieważ on mnie nie zna i nie wie, jakie mam kłopoty. I potem będę wiedział, że Twoja obecność jest tutaj. Przyjaciele, czy wiecie, jaki jest problem z zielonoświadkowcami? Oni widzieli tego już zbyt wiele. Pewien stary marynarz szedł od morza i spotkał się z pisarzem idący w kierunku morza. Jeden stary wilk morski powiedział temu pisarzowi: gdzie idziesz, mój dobry człowieku? On odpowiedział: idę nad morze. O, pragnę powąchać jego słone fale, pragnę zobaczyć jego błękitne niebo, białe obłoki i morskie mewy. On powiedział: urodziłem się tu 50 lat temu, nie widzę w nim niczego atrakcyjnego. Zgadza się. On widział je tak często, że ono stało się dla niego pospolite. Tak właśnie ma się sprawa z nami, ludzie. Widzieliśmy tak wiele spraw od Boga. Ten zbór, który został wywołany z denominacyjnych grup w ostatecznych dniach, widział tego tak dużo, aż stało się to pospolitą rzeczą. Wy go po prostu nie dostrzegacie. Nie pozwólcie nigdy, przyjaciele, aby Chrystus stał się dla was czymś pospolitym. Przyjaciele, nie czyńcie tego. Wierzcie mu tylko całymi waszymi sercami i wszystkim, co jest w was. Miejcie teraz wiarę w Boga. Módlcie się teraz i niech Pan Jezus spełni wam to. Po prostu dotknijcie się teraz Jego szaty. Nie chodzi o mnie. Dotknijcie się Jego. On może być dotykany. Módlcie się teraz. Ja nie mówię, że On to będzie czynił. Krótka chwila załatwi to wszystko. Wy po prostu... Puste miejsce na taśmie, wydawca. Otóż On jest światłością. Niech nikt nie robi zdjęć z lampą błyskową. Bądźcie w bogobojnej czci. Otóż oto ona unosi się nad kobietą siedzącą tutaj, patrzącą się na mnie, wprost tutaj na końcu. Właśnie tam. Czy Pani wierzy, że jestem Jego sługą? Jestem dla Ciebie obcy. Ty mnie nie znasz. Ja Ciebie nie znam. Lecz jeśli Bóg przedstawi mi to podobnie, jak On powiedział to tej kobiecie, powiedział jej o jej krwotoku, albo tej kobiecie, która miała 5 mężów. Jeżeli Pan Jezus przekaże Ci przeze mnie tę informację, czy uwierzysz temu całym swoim sercem, wtedy poznasz, czy to jest prawdą, czy nie. W porządku. Są to dolegliwości woreczka żółciowego. Jeżeli to jest prawdą, podnieś swoją rękę. Rozumiecie? Otóż to się dokładnie zgadza. Tutaj, ty siedząca obok niej, chciałaś jej pomóc. Dotknęłaś się jej swoją ręką. Byłaś taka łaskawa teraz. Czy wierzysz, że Bóg może mi powiedzieć, jaki jest twój kłopot? Czy wierzysz, że On może to uczynić? Wysokie ciśnienie krwi. Jeżeli to jest prawdą, podnieś swoją rękę. Ten mężczyzna siedzący obok niej. Czy pan wierzy, że Bóg może mi powiedzieć, jakie ma pan kłopoty? Ty będziesz wiedział, czy to jest prawdą, czy nie. Są to żelaki. Czy wierzysz? Młoda pani siedząca tam, jakby trochę płakała. Twoim kłopotem jest nerwowość. To się dokładnie zgadza. Jesteś trochę zacieniona. Gnębi cię słabość w czasie dnia. Myślisz sobie, że tracisz zdrowe zmysły. Diabeł próbuje ci to powiedzieć. Jeszcze nie tracisz zmysłów. Wszystko to się skończyło. Od dzisiejszego wieczoru. Od teraz, rozumiesz? Ty masz zwycięstwo. Już się to opuściło. Ten czarny cień, który zwisa nad tobą, opuścił cię. Ty płakałaś. Pani siedząca tam obok niej. To wywołało w tobie wzruszenie. Czy wierzysz teraz, że jestem jego prorokiem, względnie jego sługą? Na tym potyka się wielu ludzi, widzicie? Więc ja cię nie znam. Jesteśmy sobie obcy. Czy wierzysz, że Bóg może mi powiedzieć, jak jest twój kłopot? W porządku. Masz dolegliwości serca. Bóle nerek. I masz anemię. Jeżeli to jest prawdą, podnieś swą rękę. Ta młoda pani siedząca tutaj, o trochę grubszej tuszy, w czerwono-białej, paskowanej sukience, ona się modli, pragnie być wywołana w tej kolejce modlitwy. Jeżeli to prawda, niech pani podniesie swoją rękę. Czy wierzysz, że Bóg może mi powiedzieć, jakie masz kłopoty? Twój przyjaciel będzie w porządku. Jego duchowy problem będzie rozwiązany. A twoje dolegliwości kobiece opuszczą cię, jeżeli będziesz wierzyć Bogu całym swoim sercem. Otóż, jeżeli to jest prawdą, podnieś swoją rękę. Jeżeli to jest to, o co się modliłaś, podnieś swoją rękę, żeby ludzie widzieli, co czynisz. Rozumiesz? W porządku. Wiedzie tylko wiarę w Boga. Ktoś tam w tyle. Nie musisz iść tutaj naprzedzie. Jesteś zupełnie w tyle, ale wiesz całym swoim sercem. Tam w tyle jest inna kobieta. Ona ma narośl na swoim boku. Modli się. Ona to przegapi. Panie Boże, pomóż mi, kiedy się modlę. Pani Goodman, czy wierzysz całym swoim sercem, że Bóg usunie tę narośl z twojego boku? W porządku. Powstań i podnieś swoją rękę do góry, aby cię słuchacze mogli zobaczyć. Ja jestem dla niej zupełnie obcy. Nigdy jej nie widziałem. Tam ona jest. Czy te sprawy się zgadzają? Podnieś swoją rękę, w porządku. Inna pani siedząca tam, na drugim końcu, ona cierpi z powodu dolegliwości woreczka żółciowego. Ma również cukrzycę i dolegliwości serca. Pani Holderfield, wierz całym swoim sercem, a może pani zostać teraz uzdrowiona. Słuchajcie, proszę, nie przychodźcie teraz. Proszę was, w imieniu Chrystusa, nie czyńcie tego. Rozumiecie, choroby przechodzą z jednego na drugiego, rozumiecie? Niewiara jest najokropniejszą rzeczą, jaka istnieje na świecie. Miejcie tylko wiarę. Tutaj jest młoda kobieta. Siedzi tutaj i modli się o swojego męża. On pije. To się zgadza. Ty się modlisz, aby on przestał pić. Czy to nie jest prawdą? W porządku. Ja cię nie znam. Czy masz kartę modlitwy? Nie masz. Nie potrzebujesz karty, wystarczy wiara, którą otrzymałaś. Ty się kogoś dotknęłaś. Jesteś 20 lub 30 stóp ode mnie. Dotknęłaś się najwyższego kapłana. Ta młoda pani siedząca za nim modli się również o swojego męża. To się zgadza. Twój mąż jest nerwowym człowiekiem. Ma jakieś umysłowe niepokoje. Nie ma go tutaj w tej chwili. Jeżeli to prawda, podnieś swoją rękę. Ty masz także jakąś chorobę na swojej ręce. Masz alergię lub coś innego. Dotykałaś się jakiegoś paskudztwa i to spowodowało alergię na twoich rękach. Czy się to zgadza? Nazywasz się pani Petty. Czy wierzysz teraz całym swoim sercem, że to prawda, to podnieś swoją rękę. Amen, rozumiesz? Prosiłem cię, abyś mi wierzyła. A co z panią siedzącą tutaj? Ty masz jakiś znak na swojej twarzy, jakby jakiś mały rak skórny. Czy wierzysz, że jestem Bożym sługą? Czy wierzysz? Ja cię nie znam. Jesteś dla mnie nieznajomą. To nie jest dokładnie to, o co się modlisz. Modlisz się z powodu dolegliwości serca. To się zgadzasz, to prawda? Ta pani siedząca tutaj, jeżeli wierzysz całym swoim sercem, możesz mieć swoje uzdrowienie. Twój mąż został uzdrowiony ubiegłego wieczoru. Dlaczego ty nie miałabyś zostać uzdrowiona? Byłaś kiedyś kaznodziejką. Wierz teraz całym swoim sercem. Rozumiesz teraz. Mówię to tylko dlatego, abyś to rozpoznała. Ty kwestionowałaś to trochę w swoim sercu, widzisz? Teraz jesteś zadowolona, nieprawdaż? Że on to czyni, w porządku. Podnieś swoją rękę, jeżeli to prawda. Miej wiarę w Boga. Co myśli o tej cukrzycy? Pan siedzący tutaj z podniesioną ręką. Czy wierzysz, że Bóg może uzdrowić cukrzycę i uczynić cię zdrowym? Czy wierzysz? W porządku. Bóg może pana uzdrowić. Ty również jesteś dla mnie nieznajomym. Jeżeli tylko będziesz wierzył całym swoim sercem. Tam siedzi pewien mężczyzna, który ma dolegliwości serca. Ma coś niedobrego ze swoimi plecami. Pan Easter. On został zraniony w wypadku pociągu. To było powodem. Jeżeli to prawda, powstań, Jezus Chrystus uzdrowi cię i przywróci ci zdrowie. Ilu z was wierzy? Większy niż Salomon jest tutaj. Czy temu wierzycie? Jezus Chrystus, ten sam, wczoraj, dzisiaj, na wieki, porusza się poprzez ten budynek. Czy wierzycie teraz, że On jest tutaj? On jest tutaj właśnie teraz. To jest rzeczywistość. To jest dokładnie to, co miało się dziać. Jak On obiecał sprawę, którą ja czynię, wy czynić będziecie i większa te czynić będziecie, bo ja odchodzę do mojego Ojca. Pewnego razu jedna kobieta dotknęła się Go, a On tak osłabł, że powiedział: moc wyszła ze mnie. A On był Synem Bożym. Ja jestem grzesznikiem, zbawionym z Jego łaski, lecz więcej niż to czynić będziecie. Ja wiem, że Biblia Króla Jakuba mówi większe, lecz w oryginale jest powiedziane więcej niż to czynić będziecie, bo ja odchodzę do mego Ojca. Otóż czy temu wierzycie? Czy wierzycie, że Jego obecność jest tutaj? Więc dlaczego nie włożycie ręce jedni na drugich, wy wierzący? Módl się o swojego towarzysza siedzącego obok ciebie. Połóżcie swoje ręce na siebie wzajemnie. Wierzcie z całych waszych serc i módlcie się. Módlcie się tak, jak modlicie się z Boże. Wierzcie tak, jak zawsze wierzyliście. Pozwól teraz Duchowi Bożemu, który uczynił cię chrześcijaninem, być tak wielkim, wspaniałym dla ciebie. Kiedy modlisz się o tego człowieka, jak ta łania, która była prawdziwą matką, ten wierny Duch Chrystusowy, który jest teraz tutaj. Świat temu nie wierzy. Świat to nienawidzi. Świat tego nie rozumie. Biblia mówi, że oni nie będą wierzyć. Świat zna swoich własnych. Bóg też zna swoich własnych. Bóg to obiecał, to prawda. Tak mi Bóg dopomóż, to jest prawdą. Jezus Chrystus jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki. Módlcie się teraz, Panie Jezu. Tutaj leży kilka chusteczek, które są dla chorych i cierpiących. I ja wkładam moje ręce na nie. Ponieważ jesteśmy nauczeni w Biblii, że brali od ciała Pawła chusteczki, przepaski, a nieczyste duchy wychodziły z ludzi i zostali uzdrowieni z chorób. Otóż ja nie jestem świętym Pawłem, lecz Ty jesteś ciągle Jezusem. Ja się modlę, żebyś Ty uhonorował te chusteczki dla tych ludzi, którzy nie mogli być na tym nabożeństwie. Kiedy one zostały włożone na tych ludzi, niech się stanie, jak powiedział jeden z pisarzy, kiedy Czerwone Morze stanęło w drodze dzieciom Izraela. Bóg spojrzał w dół z tego supa ognia gniewnymi oczami, morze zlękło się, ponieważ było przeszkodą wierzącym na drodze wykonywania ich obowiązków, więc morze cofnęło swoje wody i wierzący przeszli na drugą stronę do obiecanego kraju. Panie Boże, spojrzyj w dół dzisiaj wieczorem poprzez krew Twojego Syna Jezusa Chrystusa na te chusteczki i na tych słuchaczy tutaj, mających włożone ręce na siebie wzajemnie i modlących się jeden o drugiego. Ty powiedziałeś: wyznawajcie swoje upadki jedni drugim i módlcie się jedni o drugich, abyście mogli zostać uzdrowieni, bowiem gorliwa modlitwa sprawiedliwego może wiele dokonać. Modlę się, Boże, jako wyznający chrześcijanin dzisiaj wieczorem, który modli się o drugą osobę, na którą zostały włożone ręce. Niechaj moc Ducha Świętego stąpi na tego człowieka. Niechby Duch Święty ożywił ich do rzeczywistości, Panie. Oby tego nie przegapili, Panie. Niech nie należą do tych, którzy z tego nie skorzystają. Ojcze, oby Birmingham zrozumiał tę wizję, skorzystało z obecności zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, większego od wszystkich proroków, większego od wszystkich kaznodziejów, większego od wszystkich papieży i władców, czy kogokolwiek. To jest Jezus Chrystus, ten sam, wczoraj, dzisiaj, na wieki, potwierdzający się w ostatecznych dniach przez Jego obiecane słowo. Spełni to, Panie. Modlę się we wierze, tą modlitwą wiary o nich, kiedy oni modlą się o siebie wzajemnie. W imieniu Jezusa Chrystusa przedkładamy ich Tobie. Teraz każdy z was, gdy macie swe ręce włożone na kogoś, zamknijcie swoje oczy i pamiętajcie, Chrystus, który to obiecał, przyszedł tutaj i potwierdził samego siebie. Tak, widziałem mężczyznę, który został natychmiast uzdrowiony z gruźlicy. Siedzi tutaj wprost przede mną. Otóż jeżeli tylko on porusza się po prostu wszędzie, gdziekolwiek w tym budynku, z pewnością człowiek może mówić cokolwiek, to tego jeszcze nie potwierdza, lecz kiedy Bóg wstępuje na ziemię i mówi to i potwierdza, że to jest prawdą, to nie wierzyć temu jest niewybaczalnym grzechem. Jezus powiedział: nie będzie to przebaczone ani w tym świecie, ani w przyszłym. Pismo Święte obiecuje to i tutaj jest to potwierdzone wprost przed wami. Ludzie, w imieniu Jezusa Chrystusa, przyjmijcie Go, kiedy On jest tutaj dzisiaj wśród was i my jesteśmy razem z Nim. Czy temu będziecie wierzyć? i wszyscy, którzy temu naprawdę wierzą i przyjmują Go jako swojego Zbawiciela albo jako lekarza, czy powstaniecie na swoje nogi, aby złożyć o tym świadectwo? Wyrażając, będę stał jako świadectwo, naprawdę wierzę i przyjmuję teraz moje uzdrowienie, moje zbawienie i wszystkie moje potrzeby przedkładam w obecności Chrystusa i teraz to przyjmuję. Moi drodzy, popatrzcie, w całym budynku niemal całe zgromadzenie stoi. Cudownie. Jest to piękne. Wszystkie kłopoty skończyły się, jeżeli w to wierzycie. Jeżeli wierzysz, zamknijmy teraz nasze oczy i podnieśmy nasze ręce i śpiewajmy: miłuję Go, bo On wpierw umiłował mnie. Oddajmy Mu chwałę, kiedy śpiewamy teraz, śpiewajmy Mu te uwielbienia. Miłuję Go. Miłuję Go. Bo On wpierw umiłował mnie. I wykupił zbawienie me na Golgocie. Podnieśmy teraz nasze ręce i powiedzmy: chwała Panu! Chwała Panu! Chwała Panu! Miłuję Go. Wszyscy razem. Miłuję Go. Bo On wpierw umiłował mnie. Myślę, że miałbyś ich rozpuścić, bracie Arshan. Ktoś mówi: a co z tymi, którzy pragną być zbawieni? Poproszę ich, aby wyszli do przodu. I wykupił zbawienie me na Golgocie. Pochylcie teraz wasze głowy na chwilę. Organistka i pianistka nie grają dalej. Chciałbym wiedzieć dzisiaj wieczorem, czy ciągle wierzycie i jesteście o tym przekonani. Chciałbym wiedzieć, czy wierzycie, że Bóg, który może mi ujawnić tajemnicę serca, aby udowodnić, że On tego nie musi czynić, lecz On powiedział, że to uczyni. Kiedy Jezus przyszedł po raz pierwszy, On nie musiał uzdrawiać, lecz On powiedział, że będzie uzdrawiał. I On uzdrawiał, aby się mogło wypełnić to, co było powiedziane przez proroka. I On czyni to i dzisiaj wieczorem, ponieważ prorocy mówili, że On będzie to czynił, a Jezus powiedział to również. Chciałbym teraz wiedzieć, czy ty, który pragniesz miłości Bożej w swoim sercu, takiej, jaką miała ta łania dla jej jelonka, czy pragniesz tej miłości w swoim sercu do Chrystusa i wierzysz, że On wysłucha twoją modlitwę, czy przyjdziesz, staniesz tutaj i będziemy się modlić o ciebie? Kiedy będziemy to śpiewać jeszcze raz, przychodź po prostu tutaj. Tak się wykonuje publiczne wyznanie. Wyjdźcie tylko z rzędów i stańcie tutaj ze mną. Jeżeli temu wierzycie, to moja modlitwa pomoże wam. Podejdźcie bezwłocznie i stańcie tutaj, kiedy śpiewamy to ponownie. Miłuję Go. Udowodnijcie Mu teraz, że Go miłujecie, przychodząc tutaj. Miłuję Go. Niech was Bóg błogosławi. Bo On wpierw umiłował mnie. I wykupił. Zejdźcie na dół, z balkonu. Poczekamy na was. To jest właściwe, jeżeli jesteście naprawdę szczerzy. Przychodźcie teraz. Zbawienie me na Golgocie. Miłuję Go. Ludzie opuszczają balkon i schodzą na dół. Niech wszyscy śpiewają teraz. Stańcie gdzieś w przejściach, gdziekolwiek. Podchodźcie teraz. Bo On wpierw umiłował mnie. Pamiętajcie, Bóg, który spotka was na sądzie, spotkał się z wami tutaj w tym zborze dzisiaj wieczorem. Zbawienie me na Golgocie. Chciałbym wiedzieć, czy wszyscy kaznodzieje tutaj, którzy interesują się zgubionymi duszami, mają ciągle wizję odnośnie ludzi, którzy są w potrzebie. Czy byście podeszli teraz tutaj, między tych ludzi? Wszyscy kaznodzieje, którzy jesteście tutaj, każdy kaznodzieja, który wierzy, że Bóg ciągle zbawia grzesznika, może zobaczycie, że w tej chwili stanie się jedna z największych rzeczy, jaką widzieliście kiedykolwiek. To właśnie lubi Duch Święty. Miłuję Go. Udowodnijcie to teraz. Udowodnijcie Mu, że jesteście tym zainteresowani, że Go miłujecie. Jeżeli Go miłujecie, to miłujecie i Jego dzieci. Miłuję Go, bo On wpierw... Pomachajcie teraz sobie wzajemnie wśród tych słuchaczy tutaj. Miłość. Proszę, podejdźcie tu bezwłocznie i wejdźcie pomiędzy tych ludzi. Stańcie na przemian z nimi, włóżcie na nich ręce i podchodźcie teraz tutaj, bo będziemy się modlić. Ja wierzę, że Duch Święty zostanie wylany na tych ludzi dzisiaj wieczorem, wprost tutaj, w tym audytorium. Na Golgocie. O, jak miłuję Jezusa. Zakochałem się w Nim, bo mogę czytać Jego Słowo. O, jak miłuję Jezusa. Jak miłuję. Zamknijcie się teraz przed tym światem. Oddzielcie się od całego świata. Rozumiecie? Bo On wpierw umiłował mnie. O, jak miłuję Jezusa. Cudownie. O, jak miłuję. Więc kaznodzieje, zajmijcie się kimś w waszym pobliżu. Pomóżcie mi teraz. Kaznodzieje, przyjdźcie tu bezwłocznie. Wejdźcie pomiędzy tych ludzi. O, jak miłuję Jezusa. Bo On wpierw umiłował mnie. On teraz stoi tutaj, wie wszystko, co macie na swoim sercu. Czy nie myślicie, że On to wie? Wprost tutaj. Nie ma żadnej tajemnicy. On wie po prostu wszystko, co mówicie albo o czym myślicie. Pochylmy teraz nasze głowy. Każdy z was, wszyscy w audytorium i wy, którzy nie mogliście się tutaj dostać, módlmy się teraz. Niech każdy z was wyzna teraz wszystkie swoje grzechy. Niech wyzna całe swoje niedowiarstwo. Powiedzcie, Panie Jezu, być może należałem kiedyś do kościoła. Chodziłem do kościoła, lecz nigdy nie byłem zadowolony. Istniało jeszcze coś innego. O, być może, że wykrzykiwałem. Być może mówiłem językami, może przyłączyłem się do kościoła. Wszystkie te rzeczy są fajne. Nie mam nic przeciwko temu, lecz to nie to, o czym mówię. Ja mówię o miłości Bożej, która jest naprawdę tutaj wewnątrz. To jest Duch Święty. O to chodzi i wy tego pragniecie. Czegoś naprawdę doświadczonego, co sprawi, że Słowo Boże będzie po prostu żyć i działać przez was. Widzicie, nie ma korzenia gorzkości w tym kanale i Duch Święty po prostu przepływa przez was. Tego właśnie pragniecie. Pochylcie teraz wasze głowy i módlcie się, a wy kaznodzieje, włóżcie na nich ręce. Nasz niebiański Ojcze, przynosimy dzisiaj wieczorem Tobie, słuchaczy z tego audytorium, którzy stoją tutaj i robią wyznanie, wiedząc, że byli grzesznymi, a prawdopodobnie ich motywy i cele były również niedobre. Lecz oni przyszli dzisiaj wieczorem wierząc i oni wierzą, że Ty wybaczasz im wszystkie grzechy. Wielu z nich chodziło do kościoła sporo lat, wielu z nich czyniło wspaniałe, charytatywne uczynki. Lecz Panie, dzisiaj wieczorem oni pragną tej rzeczywistości, oni pragną tej słodkości, tego, czego im brakuje w ich życiu, mianowicie Ducha Świętego od Boga, który działa tutaj w postaci Słowa. A Twoi słudzy, ci kaznodzieje, włożyli swoje ręce na nich i my się modlimy o nich i prosimy, Panie, aby to był ten czas, gdy zostanie ta sprawa załatwiona raz na zawsze w Twojej obecności. Niech Duch Święty wstąpi do ich życia, w tej chwili uczyni ich słodkimi, Panie, tym wspaniałym miodem z niebios i daj im przeżycie, które będzie wiecznie trwającym przeżyciem. że wspaniała obecność żyjącego Boga może wejść śmiało do ich życia i da im to, czego potrzebują teraz. Spełni to, wiekuisty Boże. Oni są Twoimi, ja przedkładam ich Tobie jako dar miłości i jako ofiary, które oni składają tutaj. Niechaj Duch Święty uczyni to dla nich teraz rzeczywistością. Daruj tego, Boże, w imieniu Jezusa. Wasz pastor będzie się modlił. Ten brat się modli, wydawca. Tak, Panie. Tak, Panie. Spełnij to.